Są ludzie, którzy mówią o świetle, inni ludzie mówią o unoszeniu się, jeszcze inni opowiadają o cieple i miłości. Ja nie doświadczyłem żadnej z tych rzeczy i nie poznałem tego rodzaju doświadczeń. Czułem niewypowiedzianą grozę i terror. Kiedy wróciłem, dr Rawlings powiedział, że moje włosy dosłownie stały dęba. To było niesamowite, nie do opisania, zobaczyć, że jest życie po życiu. Zwykli ludzie, tacy jak ty i ja, w jednej chwili żyją swoim życiem, a już w kolejnej umierają, nie znając często poselstwa zbawienia i nie wierząc w nie. Wyruszają w podróż z tego świata do innego i to, co tam zastają, to czysty horror. Niektórzy wracają i są to właśnie ich prawdziwe historie. Łatwo być ateistą, kiedy ci się powodzi, ale bardzo trudno nim być, kiedy leżysz na łóżku i umierasz. Za chwilę znany kardiolog i autor dr Maurice Rawlings zabierze was w podróż, o której tylko niewielu wspomina. Krzyczałem w ciemności: Jezu, proszę, zbaw mnie. Wiedziałem, że zmierzam do nieba lub piekła. Nie było nic ponadto. Słyszałem krzyki, przypominające jęki. To może być twoja jedyna szansa, by bezpiecznie pójść do piekła i powrócić. Do piekła i z powrotem. Zajmiemy się tematem życia po śmierci. Ludzie od pradawnych czasów spodziewali się życia po śmierci. Święte pisma wszystkich religii zajmują się tym zagadnieniem. Ale gdzie są ci, którzy wrócili i mogliby nam powiedzieć, co jest po śmierci? Obecnie dzięki nowoczesnym metodom reanimacji mamy dostęp do szerokiego grona osób, które wróciły i są gotowe opowiedzieć o tym, co jest po drugiej stronie. Zachęcam do zastanowienia się nad niektórymi przypadkami, które zaprezentujemy. O dobrych doświadczeniach słyszymy dużo częściej, ponieważ ci, którzy wrócili, lubią opowiadać o cudownych przeżyciach, jakich doznali po śmierci. W przeciwieństwie do tego, doświadczenie piekła jest zawstydzające. Relacje na ten temat działają jak spolityczkowanie. Mamy zebrane przypadki ludzi, którzy opowiedzą wam o swoim doświadczeniu piekła, tak byście nie musieli udawać się tam, gdzie oni byli. Chcemy też pod koniec programu zaprezentować, jak przywrócić akcję serca, przywrócić oddech u kogoś, kto właśnie umarł klinicznie. Zauważcie, że śmierć jest odwracalna. Macie 4 minuty, zanim zaczną obumierać komórki mózgu z powodu braku dopływu krwi i zanim krew zacznie krzepnąć. Po tym czasie tylko wzbudzenie zmarłych może poskutkować. Człowiek nie jest w stanie tego dokonać. To, co my możemy zrobić, to reanimacja, coś, na co Bóg nam pozwala. Jak wiele osób doświadczających piekła, leżąc na podłodze, doświadczyło zbawienia i potem pamiętają to jako pozytywne doświadczenie. Do takich przypadków nie należał Ronald Reagan. Razem ze swoim synkiem weszli do sklepu, gdzie wdał się w kłótnię z pewnym człowiekiem i został przez niego wielokrotnie zraniony rozbitą butelką. A resztę tej historii pokażemy w filmie. W 1972 roku moje życie było w rozsypce. Byłem narkomanem. Byłem kryminalistą. Moja rodzina była rozbita. Żona już wiele razy myślała o rozwodzie. Dzieci bały się mnie. Nie potrafiłem utrzymać pracy. Stan mojego umysłu był opłakany. W tym właśnie okresie, razem z moim 6-letnim synem, poszedłem do sklepu, by kupić kilka rzeczy.
Going inside to purchase some things,
Przy wejściu do sklepu natknąłem się na pewnego człowieka, który właśnie wychodził. Zawrzała kłótnia. I zanim zdążyłem pomyśleć, uderzyłem go i powaliłem na ziemię. Upadł na stos pustych butelek. Butelki się stłukły. A on szybko się poderwał z rozbitą butelką w dłoni i zaczął mnie nią dźgać. Podniosłem lewą rękę, by powstrzymać atak i wtedy butelka wbiła się w mój mięsień bicepsu, rozrywając główną tętnicę w ramieniu. Krwawiłem śmiertelnie, ale pełen złości, nienawiści i furii kontynuowałem walkę, cały czas krwawiąc. Mój mały synek zaczął krzyczeć i wpadł w histerię. Podszedł do mnie właściciel sklepu i powiedział, jeśli zaraz nie udasz się do szpitala, to wykrwawisz się na śmierć w przeciągu kilku minut. Potem zabrał mnie do szpitala swoim samochodem. Kiedy wchodziliśmy na oddział pogotowia, traciłem już świadomość. Gdy zajął się mną personel medyczny, słyszałem jakieś głosy, słyszałem jak mówili, nie możemy mu pomóc, musi zostać przewieziony do innego szpitala. Prawdopodobnie straci rękę. Gdy wkładano mnie do karetki, zjawiła się moja żona i pojechała razem ze mną. Kiedy opuszczaliśmy parking szpitala, młody sanitariusz spojrzał mi w twarz, ale z ledwością go widziałem. Powiedział, proszę Pana, potrzebuje Pan Jezusa Chrystusa. Ale ja nie znałem Jezusa, nie miałem najmniejszego pojęcia, o czym On mówi, więc moją reakcją była seria przekleństw. Ale on ponownie zwrócił się do mnie słowami, potrzebujesz Jezusa. W trakcie, gdy do mnie mówił, wydawało mi się, że ambulans dosłownie pogrąża się w ogniu. Myślałem, że już się cały spalił. Napełnił się dymem i natychmiast zostałem zabrany przez warstwę dymu do pewnego rodzaju tunelu. Po jakimś czasie, po wyjściu z dymu i z ciemności, zacząłem słyszeć odgłosy tłumów ludzi. Ludzie ci przeraźliwie krzyczeli, jęczeli, płakali. Kiedy popatrzyłem w dół, zobaczyłem coś jak otwarty wulkan. Zobaczyłem ogień, dym i ludzi wewnątrz tego płonącego miejsca. Wszyscy tam jęczeli, zawodzili, płakali. Palili się, ale nie spalali się. Ogień ich nie trawił. Potem zacząłem poruszać się w dół, w kierunku tej gardzieli. Strasznie z czymś walczył, zmagał się, jęczał. Zachowywał się, jakby toczył bitwę. W tym czasie nie byłam chrześcijanką i nic nie wiedziałam na temat bitew duchowych. Ale przerażało mnie to. Odczuwałam, że coś się dzieje. To było jak światło i ciemność. Wyglądało na to, że walczy przeciwko czemuś. Nie wiedziałam, co to było, ale teraz wiem, że mój mąż miał wizję piekła. Najbardziej przerażające było to, że zacząłem rozpoznawać wiele osób, które dostrzegłem w płomieniach. Widziałem ich twarze jakby przez obiektyw kamery, przybliżone. Widziałem ich postawę. Widziałem agonię, ból i frustrację. Wielu z nich zaczęło wołać do mnie po imieniu, mówiąc, Ron, nie wchodź do tego miejsca, bo nie ma stąd wyjścia, nie ma stąd ucieczki. Jeśli tu wejdziesz, już nie wyjdziesz. Spojrzałem w twarz pewnemu mężczyźnie, który umarł podczas rozboju. Został zastrzelony na chodniku i wykrwawił się na śmierć. Patrzyłem na twarze dwóch innych, którzy umarli pijani podczas wypadku samochodowego. Widziałem twarze tych, z którymi razem brałem narkotyki, ale oni przedawkowali. Widać było agonię i ból, ale myślę, że najbardziej bolesna z tego wszystkiego była samotność. Czuło się wielką przygniatającą depresję, brak nadziei. Nie było możliwości wyjścia, nie było ucieczki z tego miejsca. Wszystkiemu towarzyszył zapach siarki, podobny do zapachu spawarki elektrycznej, straszny fetor. I kiedy na to patrzyłem, w swoim życiu widziałem zabitych ludzi, sam byłem zaangażowany w walki, w których ginęli ludzie, siedziałem w więzieniu za zabójstwo, dorastałem w ośrodkach poprawczych i w więzieniach. W dzieciństwie byłem dotkliwie bity. Ojciec był bardzo nerwowy i dodatkowo był alkoholikiem. Uciekłem z domu mając 12 lat, myśląc, że nie ma takiej rzeczy na świecie, która mogłaby mnie przerazić. Moje życie było zupełnie rozbite. Moje małżeństwo było rozbite, moje zdrowie było w rozsypce. Ale teraz widziałem coś, co śmiertelnie mnie przerażało, ponieważ w ogóle tego nie rozumiałem. Kiedy patrzyłem na tą gardziel, w otchłań ognia, słyszałem jęki i krzyki. Mdlałem wówczas ze strachu. W tej ciemności, kiedy otworzyłem oczy, zobaczyłem, że jestem w szpitalu w Knoxville, Tennessee, a obok siedzi moja żona. Na ciele miałem mnóstwo szwów, ale moja ręka została ocalona. Miałem założonych mnóstwo szwów, w sumie około 100. Spojrzałem w twarz żony. Nie byłem zainteresowany tym, gdzie byłem, ani tym, co się wokół mnie dzieje. Docierało do mnie tylko to, co przed chwilą widziałem. Miał śmieszny, zarazem przerażający wyraz twarzy. Powiedział, nie wiem dokładnie, co mi się przydarzyło, ale byłem w strasznym miejscu. Ja powtarzałam, byłeś w szpitalu, cały czas w szpitalu. On natomiast mówił, nie, byłem w innym miejscu. Powiedział, nie wiem dokładnie gdzie, ale było to okropne i przerażające miejsce. Ciągle mogę czuć ten okropny zapach, czuć to gorąco i ciągle mogę słyszeć te głosy ludzi, których znałem i którzy krzyczeli, żebym wracał. Przez następne dni próbowałem na wszelkie sposoby zapomnieć o tym. Próbowałem się upijać, ale nie mogłem. Próbowałem się naćpać, ale również nie mogłem. Robiłem wszystko, aby pozbyć się tych wspomnień, ale nie mogłem. Pewnego ranka, kilka miesięcy później, wróciłem do domu, gdzie mieszkała żona. Wcześniej próbowałem się upić, ale nie mogłem. Kiedy wszedłem do sypialni, światło było włączone. Moja żona siedziała na brzegu łóżka i trzymała na kolanach otwartą wielką książkę. Spojrzała na mnie, a jej twarz dosłownie jaśniała. Powiedziała, Loni, dziś wieczorem przyjąłem Jezusa Chrystusa jako mego Zbawiciela. Żona nie musiała mi wiele mówić. Wcześniej nasze życie było przepełnione cierpieniem. Żona dorastała w Chicago, jej ojciec był barmanem w północnej części Chicago. Nic nie wiedział o Bogu, o kościele lub religii. Na twarzy mojej żony zawsze wymalowany był ból. Widać było zmarszczki spowodowane moimi nadużyciami, gwałtownością, alkoholizmem i narkotykami. Czasami znikałem z domu na całe miesiące i ani ona, ani dzieci nie miały pojęcia, gdzie byłem. Ale teraz jej twarz się zmieniła, a zmarszczki dosłownie zniknęły, uśmiech zastąpił smutek i cierpienie. Patrząc na mnie powiedziała, Jezus, zbaw mnie dzisiaj. Po czym zapytała, czy pójdziesz ze mną posłuchać o tym człowieku zwanym Jezusem? Pomyślałem sobie, próbowałem już wszystkiego i nic nie zadziałało. Widziałem, że jestem okropny dla ludzi, których kocham najbardziej, dla żony i dzieci, więc zgodziłem się pójść z nią. Dwa tygodnie później, w niedzielny poranek, 2 listopada 1972 roku, tuż przed 12 w południe, pastor czytał coś z Biblii. Siedziałem na końcu sali. Nie znałem niczego z Biblii. Nie wiedziałem, jak się zachować w kościele. Pastor powstał, by czytać z Biblii i fragment pochodził z Ewangelii Jana. Zaczął czytać następujące słowa. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Kiedy powiedział baranek, wtedy zwrócił moją uwagę. Jakiś inny fragment nie miałby dla mnie tak istotnego znaczenia, ale kiedy wspomniał baranek, wtedy zdobył uwagę zatwardziałego grzesznika. Wszystko dlatego, że gdy miałem 9 lat, pochodziłem z biednej rodziny, mieszkaliśmy we wschodnim pogórzu Tennessee. Mój ojciec żył w ciągłej złości i często był pod wpływem alkoholu. Właśnie wtedy nasza sąsiadka dała mi małego baranka. Musiałem przejść 2 mile do przystanku na autobus do szkoły. Pewnego dnia, gdy szedłem przez jej pole, zatrzymała mnie i powiedziała: synu, mam dla ciebie prezent. I pokazała mi tego małego baranka. Zabrałem baranka do domu i stał się on moim przyjacielem. Jedynym przyjacielem, jakiego miałem. Wszędzie ze mną chodził, wychodził mi na spotkanie, gdy wracałem ze szkoły. Szedł przez las i pola, by wyjść mi na spotkanie. Pewnego wieczoru, gdy wróciłem do domu, nie zastałem tam baranka. Usłyszałem mojego ojca, jak wrzeszczał i przeklinał. Zmieniał ręcznie oponę w starym samochodzie. Próbowałem go obejść z daleka, bo nie chciałem, aby mnie zwymyślał. Kiedy go mijałem i przeszedłem na drugą stronę samochodu, spojrzałem w dół, a tam leżał mój biały baranek, cały we krwi. Pręt do zdejmowania opon był wbity w jego ciało. Baranek chodził sobie w koło, patrząc z ciekawością na ojca, a pijany i zdenerwowany ojciec przebił go prętem do opon. Kiedy zobaczyłem mojego baranka, mojego przyjaciela, martwego, zacząłem krzyczeć. Uciekłem do lasu, krzycząc: on zabił mojego baranka! Zabił mojego baranka! W wieku 9 lat moje życie ogarnęła nienawiść i agresja. Od tego czasu już nigdy, nigdy nie byłem taki jak wcześniej. W wieku 12 lat uciekłem z domu. Jako nieletni byłem wielokrotnie aresztowany i zatrzymywany. Nie miałem żadnego szacunku do autorytetu. Nienawidziłem każdego, kto reprezentował jakąkolwiek władzę nade mną. W wieku 15 lat znalazłem się w więzieniu za kradzież samochodu i innych rzeczy. W tym wieku także zostałem skazany za nieumyślne zabójstwo, doprowadzając do wypadku samochodowego, gdzie niektórzy zginęli, a inni zostali okaleczeni. W tym czasie zastanawiałem się, czy w życiu czeka mi cokolwiek dobrego. Ale kiedy pastor powiedział baranek, zdobył moją uwagę. Powiedział, że Jezus Chrystus był Bożym barankiem, który umarł i przelał swoją krew, aby ten, kto pragnie, mógł zacząć nowe życie. Że zostanie mu przebaczony i będzie mógł zacząć wszystko od nowa. Wówczas wstałem, by opuścić budynek, bo nie chciałem, żeby ktokolwiek zobaczył mój płacz. Pomyślałem, nie płakałem od kiedy skończyłem 9 lat. Nie boję się nikogo na tym świecie i nie chcę, aby ktokolwiek widział, jak płaczę. Odwróciłem się, by wyjść, ale zamiast tego poszedłem do przodu kościoła i tam padłem na kolana. Moją modlitwą było: nie znałem modlitwy grzesznika. Nie znałem rzymskiej drogi zbawienia. Moja modlitwa brzmiała: Boże, jeśli istniejesz, i Jezu, jeśli jesteś Bożym barankiem, proszę, proszę, zabij mnie lub ulecz mnie. Nie chcę już tak dłużej żyć. Nie jestem takim mężem ani ojcem, jakim powinienem. Jestem do niczego. W tej jednej chwili poczułem, jakby ciemność opuściła moje życie. zaczęły płynąć łzy. Po raz pierwszy, kiedy miałem 9 lat, moja twarz zalała się łzami i opuściło mi poczucie winy. Opuściła mi agresja, gniew i nienawiść. A Jezus Chrystus stał się tego poranka moim Panem i Zbawicielem. Wtedy nie wiedziałem jeszcze, co się wydarzy. Ale wówczas Bóg w jednej chwili uzdrowił mój umysł, moją pamięć. Uwolnił mnie od uzależnienia od narkotyków i alkoholu. Wtedy zrozumiałem, że muszę podzielić się historią, która mi się przytrafiła. W zasadzie to moje życie zostało przewrócone tylko po to, by opowiedzieć innym o miejscu, które widziałem i o nadziei w Jezusie Chrystusie, który może nas wybawić od tego strasznego miejsca.